Sponsorem audycji jest Meta Muzeum Fundacji Pojęcie o wyobrażeniu w Paczkowie.
W niedzielne poranki antenę Radia Doksa przekazujemy dzieciom. Doksa dzieciom.
Niedziela na falach Radia Doksa, audycja Doksa, dzieciom Dawid Rajwa, witam serdecznie i zachęcam do pozostania przy radioodbiornikach nie tylko dzieci, ale także całe rodziny, bo to tak rodzinnie audycja słuchana, o czym się też często przekonujemy. Dzisiaj w naszym studiu goście z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Chrustinie Opolskiej. Przedstawcie się, kto jest z nami.
Nazywam się Weronika.
Ja jestem Michał.
Nazywam się Tomek.
Nazywam się Samuel.
No i też siostra Radosława, katechetka, opiekunka tej grupy.
Tak, szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam was bardzo serdecznie w takim szczególnym miesiącu, jakim jest miesiąc maj. W kościele komu jest ten miesiąc poświęcony?
Maryi.
I co w związku z tym w kościele się dzieje?
Odbywają się majówki, nabożeństwa tak majowe.
Nabożeństwa majowe. Uczestniczycie w nabożeństwach majowych?
Tak.
No jest okazja ku temu, gorąco wszystkich do tego zachęcamy. Maj wielu osobom kojarzy się z maturami, nie? Bo to taki miesiąc też matur, kwitną kasztany, no ale też pamiętamy o tym, że to miesiąc maryjny, poświęcony Maryi. Do nabożeństw, do udziału w nabożeństwach majowych bardzo gorąco zachęcamy. Zdaje się też w waszej parafii ostatnio takie ważne dość wydarzenie było związane z waszą parafią, bo były święcenia diakonów i z waszej parafii także pochodzi jeden z diakonów wyświęconych, tak?
Tak, dobrze dzieciom znany, uczniom znany, diakon Łukasz Labuzga. Dzieciom znany, ponieważ u nas w naszej szkole miał praktyki.
No proszę bardzo, pozdrawiamy bardzo gorąco i to jest taki szczególny czas dla diakonów, żeby się za nich modlić i tutaj też gorąco ich modlitwie polecamy. A teraz co, przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii, bo to ten trzon naszej audycji. Posłuchajcie słów dzisiejszej Ewangelii, o niej za chwilę porozmawiamy.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
Doksa dzieciom!
Ewangelia bardzo krótka, ale z siostrą przed wejściem do studia tutaj rozmawialiśmy, siostra powiedziała, bardzo bogata w treść.
Tak, treściwa. Dzisiejsza czwarta niedziela wielkanocna jest obchodzona jako niedziela dobrego pasterza. Takie pierwsze pytanie. Kto to jest pasterz?
Opiekun, znaczy zagania owce, pasie je, pilnuje ich, opiekuje się nimi.
Właśnie, czym się pasterz zajmuje?
Pasterz wypasa owce.
No, pasterz to wypasa, nie? To tak. Już sama nazwa wskazuje, jakoś coś nam tutaj określa. Czym jeszcze? Tutaj Weronika parę ważnych informacji nam już przekazała.
Jeszcze zanim pójdzie na pastwisko, to musi znaleźć dobre miejsce do tego.
No, pewnie tak. Jak wygląda, jak myślicie, jak wygląda taki dzień pasterza? Rano dzwoni budzik. No i co?
I wyprowadza owce.
I wyprowadza, no pewnie się tam ubierze, przygotuje jakoś do tego i wyprowadza owce. I to, co właśnie tutaj przed chwilą też padło, trzeba znaleźć dobre miejsce, nie? Dla tych owiec. Po co takie dobre miejsce?
Żeby na przykład nad strumykiem, żeby może miały dostęp do wody.
Aha, czyli żeby się najadły, napiły. I napiły, nie? Czyli pasterz chce dla swoich owiec jak najlepiej, tak?
A często pasterz jest z kijem. Takie pytanie, żeby poganiał te owce? Po co mu kij?
No siostra wkłada kij w mrowisko tutaj teraz, tak? No.
Proszę?
Żeby je prowadził.
Żeby prowadził, ale też po to, żeby odganiał wilki. Kij nie jest na owce, ale jest na wilki. Na tych drapieżników, które mogą
zaatakować
tak. Zagrażać. A co na przykład z owcami słabymi, chorymi, jak myślicie?
Idzie wtedy wolniej, jak ma takie chore owce, żeby się nie zmęczyły.
Żeby się nie zmęczyły,
albo tak. Bierze je na plecy.
Na ramiona, tak. A jak się jakaś owca oddali, jak myślicie? Nawet z Ewangelii wiemy, co się dzieje.
Idzie po nią.
Szuka jej, idzie po nią i chce, żeby wróciła.
Tak, tak długo szuka, aż ją znajdzie. Pan Jezus powiedział o sobie, że jest dobrym pasterzem. Jak i kogo w ogóle pasie Pan Jezus? Bo czasem jak pytam w młodszych klasach, to małe dzieci są zdziwione, że Pan Jezus nigdy nie miał owiec. To dlaczego Pan jest dobrym pasterzem? Kogo tu Pan Jezus ma na myśli, że pasie?
Ludzi, bo On się o nas troszczy, pilnuje nas, żebyśmy w tej drodze do nieba nie zeszli na złe ścieżki.
Karmi nas swoim słowem.
Właśnie, w jaki sposób troszczy się o nas pasterz? Bo wiemy...
No trawy taki, nie jemy, tak, nie? Trawy, no wody się napijemy.
Ze strumyka
może nawet ze strumyka czasem, ale właśnie jak to
jaki
wygląda?
Jaki pokarm nam daje Pan Jezus? Już padł tutaj. Karmi nas swoim słowem, nasze serca, nasze dusze. Co jeszcze?
Swoim ciałem
i krwią.
W czasie Komunii Świętej. W jaki sposób jeszcze się o nas troszczy? Jakież nam daje dary na drodze do nieba?
Przykazania.
Sakramenty.
Z których sakramentów najbardziej korzystacie, najczęściej?
Komunia Święta.
Eucharystia.
I?
Spowiedź.
I spowiedź święta.
Oby jak najczęściej.
Oby jak najczęściej,
z tych sakramentów korzystać.
Jak myślicie, jaka powinna być nasza postawa względem Pana Jezusa, dobrego pasterza? Bo jeżeli owce, które tak podążają za pasterzem, na tym dobrze wychodzą, bo prowadzi je na dobre łąki, na pastwiska, do wodopojów, ochrania przed wilkami, jaka powinna być nasza postawa względem Pana Jezusa?
Słuchać przykazań Bożych.
No i żeby nie specjalnie zboczamy z tej złej drogi. Znaczy z dobrej drogi.
Z dobrej drogi. A jak nam się zdarzy?
To musimy się nawrócić.
Wracamy przez jaki sakrament?
Spowiedź.
Sakrament spowiedzi, tak. W jaki sposób już nas... Pan Jezus się o nas troszczy. Kogo nam daje naszej drodze? O, takich widzialnych pasterzy.
Rodziców, wychowawców.
Właśnie.
Dziadków.
Tak.
To są ci najbliżsi, nie? Ten najbliższy krąg, ale z czasem pojawiają się kolejni. Pojawiają się nauczyciele, wychowawcy, katecheci, księża. Nie? Tak samo to są osoby, które niejako stają na naszej drodze no, nie bez powodu. Mają jakąś ważną rolę do odegrania w naszym życiu. I teraz też to też jest takie zadanie dla nas, żebyśmy odpowiednio tę rolę odczytali. Nie? Żeby umieć odpowiednio odczytać to, jaką rolę ktoś pełni w naszym życiu, bez względu na to, czy to właśnie są rodzice, czy to są wychowawcy, czy katecheci. Każdy no, nie bez powodu jest na tej naszej ścieżce życia, o której tutaj była mowa, tej dobrej drodze, mamy nadzieję, postawiony.
Teraz możemy przejść do drugiej części, bo skoro jest Niedziela Dobrego Pasterza, to powiemy o powołaniu. Co to jest powołanie?
Powołanie to taki znak od Pana Boga, że coś powinniśmy robić w swoim życiu, jakąś daną czynność, albo powołanie do małżeństwa, do jakiejś pracy.
Do zostania księżmi,
tak,
albo magistrantami.
Kapłańskie powołanie? Jakie jeszcze mogą być powołania? O jakim jeszcze powołaniu słyszeliście?
Ogólnie do swojej pracy. Że jak ktoś uprawia jakiś zawód, to...
Czasem się mówi lekarz z powołania, prawda?
Mhm.
Nauczyciel z powołania.
Może być też powołanie do wojska? Nie?
Też może być.
Do kadry narodowej? Też takie tutaj już nawet w naszej audycji padały przykłady. No, powołanie może być różnego rodzaju. Nie? Ważne jest, żeby dobrze to powołanie...
odczytać.
I potem wykonać. To też jest istotne.
Ale dziś tak może się bardziej skupimy tym powołaniu do służby w kościele. Czy znacie jakieś osoby powołane?
Tak, diakona Łukasza z naszej parafii.
No, to już wspominaliśmy dzisiaj o nim.
Ksiądz diakon już nieraz opowiadał swoje powołanie uczniom, więc wiedzą, jak się jego powołanie rodziło. Jak myślicie, kiedy i jak człowiek odkrywa powołanie do służby Bożej?
Czuję to w sercu.
Czuję to w sercu.
Podczas modlitwy albo w kościele.
Czasami wolniej lub szybciej się rozwija to czucie powołania do czegoś.
Tak, czasem ktoś się szybko decyduje, tak nagle, takie jakieś Boże światło w sercu czuje, się decyduje szybko na taką drogę, a czasem to się kształtuje przez długi czas.
Czasem jest problem z rozeznaniem powołania i tutaj też pomocą, jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, mogą służyć też takie rekolekcje powołaniowe. Czasem są też organizowane i w takich rekolekcjach można wziąć udział, by to swoje powołanie być może odpowiednio odczytać, rozeznać.
Tak, ale czasem też warto podejść do jakiegoś księdza czy siostry zakonnej i popytać, porozmawiać na temat, by właśnie jakoś rozjaśniło się w sercu, czego Pan Bóg od nas oczekuje.
Tutaj patrzymy bardziej w tym kontekście powołania do kapłaństwa na przykład, ale to pierwsze te osoby, z którymi można rozmawiać na temat powołania, to są bardzo blisko nas, to są rodzice, nie? Z rodzicami, właśnie z dziadkami też jak najbardziej o tym należy rozmawiać, co chcecie robić w życiu, bo to różne rodzaje powołania mogły być, nie? To wcześniej już omawialiśmy. I co chcecie robić w życiu, czym się zająć, jak widzicie swoją przyszłość, to też jak najbardziej z rodzicami na ten temat można, nawet należy rozmawiać.
Rozmawiać, tak. A jak wam się wydaje, po co Pan Bóg powołuje młodych ludzi do służby w Kościele?
Żeby długo służyli,
żeby się otwierali do Boga? Nie odwrócili się od Boga, więc czym prędzej to ten.
Po co Panu Bogu są osoby powołane? Po co?
Żeby głosili na ziemi Ewangelię.
Żeby nawracali ludzi.
To żeby... popatrz na księży, na siostry zakonne. Co oni takiego robią w Kościele?
Modlą się.
Pomagają też innym, jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, wątpliwości co do jakichś różnych, no ogólnie sytuacji albo...
Modlą się za chorych.
Dają dobry przykład.
Służą Panu Bogu. To jest, myślę, w takiej krótkiej definicji można bardzo wiele zawrzeć, nie? Służą tak, Panu tak. Bogu na różne sposoby.
Tak. Przede wszystkim osoba powołana jest po to, żeby być blisko Pana Boga. Bo są też takie powołania, gdzie siostry zakonne, zakonnicy na zewnątrz nie wychodzą. Są cały czas w klasztorze, modlą się dużo, ponoszą jakieś ofiary za zbawienie świata, więc to jest pierwsze zadanie powołanych, być blisko Pana Boga przez modlitwę, przez takie swoje ofiarowanie życia, a potem też przez promieniowanie tym Panem Bogiem na innych ludzi, w różny sposób, w ten sposób, jaki wcześniej żeście przedstawili.
Słuchajcie, bo to jest tak, że my tutaj z siostrą często pytamy, ale wy też, jeśli chcielibyście, to możecie zapytać, bo mi się takie pytanie do siostry nasuwa tutaj od razu, jak to było z powołaniem siostry. Chcielibyście się dowiedzieć?
Tak.
A może już wiecie, ale ja nie wiem.
Już? No siostra kiedyś opowiadała na religii.
No to teraz siostra opowie też słuchaczom, jak to było z powołaniem siostry.
Trudne pytanie, bardzo trudne. Powołanie jest zawsze tajemnicą. To jest decyzja Pana Boga, to jest Jego wybór, który człowiek musi odgadnąć, musi rozszyfrować. Pan Bóg daje znaki, dla każdego powołanego inne. Ja po raz pierwszy tak mocniej głos Pana Boga odczułam w wieku 14 lat. Chodziłam też do szkoły podstawowej. Miałam bardzo dobrego księdza proboszcza, bardzo dobrą panią katechetkę i siostrę, która też bardzo się angażowała w pracę z dziećmi. I właśnie tak przyglądanie się tym osobom dawało mi dużo do myślenia. Mnie to życie zaczęło pociągać. Takie właśnie oddane Panu Bogu. I nawet sama nie wiem kiedy, to we mnie dojrzewało. Oczywiście pojawiały się pytania, ale czułam, że ta decyzja dojrzewa we mnie i w wieku 15 lat poszłam do klasztoru. Miałam 15 lat. Skończyłam 8 klasę. Nie byłam jeszcze pełnoletnia, musiałam mieć zgodę rodziców na wstąpienie do klasztoru. Nie było to takie proste, ale też rodzice wiedzieli, że więcej jest takich kandydatek szkolnych, czyli jeszcze chodzących do szkoły. I zgodzili się, podpisali zgodę i ja w wieku 15 lat przekroczyłam próg klasztoru, ale najpierw, zanim rozpoczęłam formację zakonną, czyli postulat nowicjat, chodziłam przez 4 lata do Opola, do szkoły, do liceum. I tak się złożyło, że prawie, że nikt w klasie nie wiedział, że jestem kandydatką w klasztorze. Ja to utrzymywałam w tajemnicy, bo uważałam, to nie jest konieczne, żeby o tym nie wiedzieli. To był dla mnie jakiś taki wielki skarb, powołanie i nie wiedziałam, jak będą inni reagować, dlatego to trzymałam jakieś tam tajemnicy. Pojedyncze osoby się dowiadywały w klasie, że jestem w klasztorze, ale na szczęście nikomu nic nie mówiły. Zdałam maturę, doszły inne dziewczęta do mojego rocznika i tak rozpoczęłam formację zakonną. Postulat nowicjat, złożyłam śluby, otrzymałam nowe imię zakonne i od samego początku pracuję w szkole wśród dzieci.
Przyjeżdża siostra Radosława też czasem do nas, do radia, z czego się też bardzo cieszę. Ale zauważcie, to co siostra powiedziała, 14 lat. Wy ile macie lat?
13.
Czyli to by się wydawało, że można by było powiedzieć, a ja na rozeznanie swojego powołania mam jeszcze mnóstwo czasu, mogłaby Weronika powiedzieć, czy Samuel na przykład, nie, że a jeszcze dużo czasu. I może tak jest, nie, może jeszcze to rozeznanie tego powołania przyjść dopiero za jakiś czas, ale czy to będzie wcześniej, czy później, to tak jak siostra powiedziała już na początku, to jest wielka tajemnica i tego do końca nie wiemy, jak to będzie z tym naszym powołaniem.
Jeszcze tak mogę dodać, że Pan Bóg od najmłodszych lat był dla mnie osobą bardzo bliską. Ja z Panem Bogiem bardzo szybko nawiązywałam kontakt w czasie modlitwy, w czasie zabawy, w czasie nauki. Taka relacja z Panem Bogiem była dla mnie zawsze bardzo, bardzo bliska. I ja nawet nie wiedziałam, że wtedy to już są oznaki powołania, że Pan Bóg gdzieś mnie pociąga. Także dla mnie to już była bardzo prosta konsekwencja, skoro tak Pan był dla mnie ważny, jest taki bliski, więc nie było takich problemów w podjęciu tej decyzji w tak młodym wieku.
Tego, żeby być blisko z Panem Bogiem, życzymy wszystkim bez względu na to, jakie powołanie odkryją, bo może to być powołanie do kapłaństwa, do małżeństwa, do życia
samotnego.
W samotności tak samo. Nie, to tutaj akurat różne te powołania mogą być.
Jeszcze takie jedno pytanie na koniec. Kochani, co powiedzielibyście koleżce, koleżance, którzy by się wam zwierzyli, że chcą swoje życie poświęcić Panu Bogu jako siostra zakona czy jako kapłan?
Droga wolna.
To zależy od tego, jak ta osoba by się też zachowywała, bo jeżeli bym widziała u niej na przykład, że często dokucza, nie jest też tak blisko z Panem Bogiem i ogólnie zachowuje się tak nie najlepiej, to może ja bym powiedziała jej, żeby się jeszcze zastanowiła. Ale jeżeli rzeczywiście byłaby dobrą osobą bliską Panu Bogu, to chyba tak samo jak Tomek powiedziałam, po prostu, że że droga wolna. Że mam nadzieję, że jej się uda, jeżeli tak sądzi.
Ja bym powiedział, że jeśli to naprawdę czuję, że chcę to że chce swoje życie poświęcić Panu Bogu, to powinna pójść do klasztoru, do księdza.
Czyli różne tutaj odpowiedzi moglibyśmy usłyszeć, ale jest jeden wspólny mianownik, który może je łączyć. Za taką osobę każdy może się modlić w intencji odkrycia tego właściwego powołania.
Tak, jeszcze dopowiem, że ja miałam 3 koleżanki. Chodziliśmy razem do szkoły podstawowej, do jednej klasy i gdy im o tym powiedziałam, muszę przyznać, że wspierały mnie w tej drodze. Wspierały mnie i do dzisiaj mamy wspaniały kontakt ze sobą. Są mężatkami już, ale do dzisiaj się w jakiś sposób nawzajem się wspieramy.
Tym optymistycznym akcentem może zakończmy pierwszą część dzisiejszej audycji. Za chwilę pozdrowienia, potem będzie krótka przerwa, część druga, w której historia z majowego numeru miesięcznika Anioł Stróż. Ale zanim się pożegnamy, to właśnie jeszcze tak tradycyjnie pozdrowienia na zakończenie tej pierwszej części. Kogo chciałbyście pozdrowić? Od Weroniki może zaczniemy.
Ja chcę pozdrowić moją rodzinę, także z Nysy i moich przyjaciół.
Ja pozdrawiam moją rodzinę i wszystkich nowo wyświęconych księży.
Pozdrawiam całą rodzinę, szkołę, kolegę Saulę, a w szczególności siostrę.
Ja pozdrawiam moją rodzinę, mojego kolegę Tomka, siostrę i pana Dawida.
No, dziękuję bardzo. Siostra jeszcze też.
A ja serdecznie pozdrawiam wszystkie osoby młode, które czują w swoim sercu głos powołania, żeby się zasłuchały, zaufały i poszły.
To były pozdrowienia od młodych parafian, od siostry Radosławy z parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Kruścinie Opolskiej. Krótka przerwa, po niej powracamy z historią z majowego numeru miesięcznika Anioł Stróż.